Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Osoby niepełnosprawne, które pobierają rentę socjalną od stycznia tego roku, mogą więcej zarabiać. Antonina Żelek, naczelnik Wydziału Przyznawania Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.
Od 1 stycznia 2012 roku osoby pobierające rentę socjalną mogą więcej dorobić. Czyli jak gdyby tutaj zrównano osoby pobierające rentę socjalną z innymi emerytami, rencistami, którzy mieli ten próg możliwości dorobienia sobie do 70% przeciętnego wynagrodzenia. Czyli można powiedzieć, że osoba pobierająca rentę socjalną będzie mogła ją pobierać w pełnej wysokości i osiągać przychód w kwocie nie przekraczającej 70% przeciętnego wynagrodzenia. W tej chwili od 1 stycznia do końca lutego jest to kwota 2406,80 zł.
Mówimy tutaj o kwocie brutto.
O kwocie brutto. Z tym, że warto zwrócić uwagę na to, że osoby pobierające rentę socjalną tutaj mają szersze pojęcie przychodu. Osoby pobierające rentę socjalną mają zawieszane świadczenie, jeżeli przekroczyłoby ten próg, również w przypadku osiągania innych dochodów, nie tylko tych dochodów, które są objęte składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ale również takich dochodów, które są objęte podatkiem dochodowym, czyli na przykład umowa najmu może powodować zawieszenie świadczenia, czy też inne nietypowe umowy, z tytułu których osoba osiąga przychód, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
Umowa zlecenie, umowa o dzieło?
Umowa zlecenia jest umową, która jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Umowa o dzieło w pewnych sytuacjach również jest objęta ubezpieczeniem społecznym, ale jeżeli występuje to jako świadczenie samoistne i podlega opodatkowaniu, to jak najbardziej będzie miało wpływ na zawieszalność świadczenia.
Osoby niepełnosprawne, które otrzymują rentę socjalną, w pewnych szczególnych sytuacjach mogą otrzymywać również rentę rodzinną.
Mogą otrzymywać rentę rodzinną łącznie z rentą socjalną wtedy, jeżeli wysokość renty rodzinnej nie przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Które osoby niepełnosprawne mogą otrzymać rentę rodzinną w zbieżności z rentą socjalną?
No muszą spełniać warunki zarówno do jednego, jak i do drugiego świadczenia, czyli również badamy przy rencie rodzinnej, czy całkowita niezdolność do pracy powstała przed 16 rokiem życia lub też w okresie kontynuowania nauki. A z kolei renta socjalna może być przyznana osobie, która na bieżąco ma całkowitą niezdolność do pracy i wystarczy, że udowodni, że naruszenie sprawności organizmu powstało przed 18 rokiem życia albo w trakcie uczęszczania do szkoły. Jest tutaj istotna różnica, bo przy rencie rodzinnej trzeba udowodnić tą całkowitą niezdolność do pracy przed 16 rokiem życia lub też w trakcie uczęszczania do szkoły, a żeby uzyskać prawo do renty socjalnej wystarczy, że osoba dzisiaj udowodni, że jest całkowicie niezdolna do pracy, a przed 18 rokiem życia lub w trakcie uczęszczania do szkoły wystarczy, że udowodni, że nastąpiło naruszenie sprawności organizmu, które spowodowało właśnie tą całkowitą niezdolność do pracy. Renta rodzinna jest przyznawana po osobie uprawnionej do emerytury lub renty na dzień zgonu albo do takiej osobie, która na ten dzień zgonu miała takie uprawnienia, czyli po jakimś tam członku rodziny. Czyli najczęściej jest przyznawana po rodzicach, czy też po opiekunach, czy też osobach, które sprawowały opiekę nad tą osobą, ale jeśli chodzi o osoby, które sprawowały opiekę, to jest bardziej złożona sytuacja. Najczęściej renta rodzinna jest przyznawana po prostu po rodzicach.
Osoba niepełnosprawna, która pobiera rentę socjalną i rentę rodzinną, ile może zarobić?
Tu jest zrównany ten przychód, czyli tutaj przy jednym i przy drugim świadczeniu jest to 70% przeciętnego wynagrodzenia, z tym, że warto zwrócić uwagę, że renta socjalna ma tutaj większe ograniczenia w sensie rodzaju tego przychodu, czyli renta socjalna może być zawieszona na przykład z powodu osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, a wcześniej traciło się prawo do renty socjalnej już przy 30% przeciętnego wynagrodzenia. Należy na bieżąco organ rentowy zawiadamiać o takim przychodzie, ponieważ przy rencie socjalnej zawieszenie świadczenia następuje za ten miesiąc, w którym osoba osiągnęła ten przychód, więc powinniśmy być zawiadomieni w terminie o takim przychodzie. Przy rencie socjalnej nie następuje rozliczenie w skali roku. Oczywiście, jeżeli ktoś nas nie zawiadomił i ta okoliczność się ujawni po upływie roku, no to oczywiście ustalamy, za jaki okres nastąpiła nadpłata świadczenia, ale generalnie nie ma okresów rozliczeniowych przy rencie socjalnej. Przy rencie socjalnej należy na bieżąco zawiadamiać o osiąganych przychodach.
Od 1 stycznia osoby niepełnosprawne, które pobierają rentę socjalną, mają prawo zarobić do 70% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Urząd Statystyczny.
Tak, i to jest bardzo ważna informacja dla tych osób, ponieważ umożliwi im poszukania sobie pracy dającej możliwość dorobienia większej kwoty, ponieważ wiadomo było, że w tej chwili takiej pracy o takim przychodzie osoby nie poszukiwały z tego względu, że nie było to dla nich korzystne. Ponieważ utrata renty socjalnej, a w to miejsce w takiej samej wysokości uzyskiwanie przychodu, nie było rozwiązaniem dla nich korzystnym. W tej chwili taką możliwość będą mieli do robienia sobie do takiej kwoty, mi się wydaje, dosyć atrakcyjnej, bo ponad 2400 zł to jednak już jest jakaś kwota, która daje jakieś godne życie.
Antonina Żelek, naczelnik Wydziału Przyznawania Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam.
Podróżujemy w czasie?
Zawsze to robimy trochę. Jeśli omawiamy książkę historyczną albo jakąś przyszłościową.
Czy marzy pan może o tym, żeby przenieść się i żyć w innych czasach? W przeszłości, myślę. Miał pan taką sobie ulubioną epokę, w której by chciał pan się znaleźć. Może nie na całe życie, ale tak na chwilę, żeby się rozejrzeć i sprawdzić, czy to...
A tak na chwilę, tak.
Tak? A do jakiej epoki by się chciał pan teleportować?
Na przykład... Koniec wieku XVIII we Francji.
A, rozumiem.
Czyli nie przyszłość, przeszłość.
Życie na dworze Ludwika. Tuż przed rewolucją, czy już w czasie rewolucji?
Bo nie, tuż przed rewolucją.
Myślałem, że chce pan rewolucję oglądać na własne oczy. Zburzenie Bastylii i te wszystkie gilotyny. Nie, jeszcze szczęśliwe życie dworu, rozumiem, francuskiego.
Przykład.
Ja miałem dwa takie okresy, do których kiedyś trzy. W których gwałtownie chciałem się znaleźć. Kiedy byłem młodszy, czytałem namiętnie trylogię, to oczywiście chciałem znaleźć się w XVII wieku i odbyć co najmniej jedną kampanię z wojskami polskimi gdzieś na Kresach. Później miałem długi okres fascynacji Napoleonem, wtedy chciałem się znaleźć, w czasach podobnych do pana, ale właśnie już po rewolucji, czyli po rozbiciu tego ancien reżimu.
Ale też o Napoleonie pomyślałem.
Tak, widzi pan, to moglibyśmy razem się wybrać.
Bo to ten sam rocznik, wie pan, mniej więcej tak jesteśmy w tym samym wieku.
I myśli pan, że dlatego Napoleon?
Tak, to chyba była taka fascynacja tym okresem. Dużo filmów historycznych kiedyś było.
O okresie napoleońskim dużo filmów?
No, chyba tak.
Nie, właśnie było mało filmów.
To może książki przeczytałem.
Książek było dużo.
I nie pamiętam, jakie tytuły to były.
No, o Napoleonie to można wymieniać długo, bo w Polsce wydano kilka jego biografii, co najmniej 4, ile pamiętam.
A 2 chyba przeczytałem.
Widzi pan. A jeszcze było dużo książek literatury, tak zwanej powieści historycznych, które traktowały o tym okresie. Rozmawialiśmy na pewno o jednej z nich, o Huraganie, ale pamiętam go. Gąsiorowskiego, bo bardzo ją lubiłem i opowiada właśnie o szwoleżerach, czyli tych, którzy wyruszyli z Napoleonem do Hiszpanii.
Ale Francja, jednak Francja, wiek XVIII-XIX.
To jest ten okres, który pana interesuje mnie przez Napoleona przez moment, Polska XVII wieku chyba bardziej, a później chciałem się znaleźć gwałtownie w czasach starożytnych w Grecji lub Rzymie, gdzieś w tych okolicach. Nie mogłem się zdecydować, w których bardziej. Jak byłem młodszy, to w Rzymie, a później upływem czasu chyba Grecja bardziej mnie interesowała. Choć, jeśli wyobrazić sobie, co by nas tam tak naprawdę czekało, jeśli chodzi o poziom życia i nasze przyzwyczajenia, moglibyśmy być lekko zszokowani, nie wiem, czy tak łatwo by nam było się przyzwyczaić.
Na przykład bylibyśmy niewolnikami, tak?
No, pomijam to, że moglibyśmy być niewolnikami, czy w tym XVIII wieku w tej Francji, gdy pan był chłopem przywiązanym do ziemi, wykorzystywanym przez swojego pana, może nie bylibyśmy tak bardzo zainteresowani oglądaniem tej pięknej Francji, o której czytamy z punktu widzenia dworu królewskiego czy dworów magnackich. Ale to pytanie, jak znaleźć się w XVII wieku, stawia Marek Sadzewicz w swojej książce Skrzydła i buńczuki, którego główny bohater z wieku XX zostaje w nieokreślony sposób, Sadzewicz tego nie rozwiązuje, przerzucony do XVII wieku i ma się tam znaleźć. I ląduje właśnie w tej sytuacji, którą pan powiedział, czyli nagle nie ma niczego, ponieważ zostaje wyposażony w XX wieku w pieniądze, dokumenty, które mają w tym pomóc, ale to wszystko zostaje mu natychmiast zrabowane i jest zwykłym chłopem, bezdomnym, bezwolnym, bezziemnym, bez rodziny, który musi w tej rzeczywistości się jakoś odnaleźć. I Sadzewicz opowiada o takiej karierze zdolnego, rzutkiego, młodego człowieka, który nie ma nic, czy jest traktowany jako chłopek bezrolny, ale ma zacięcie, inteligencję i chęć zrobienia kariery. I opowiada, jak można w tym XVII wieku, dzięki wojsku, od razu powiedzmy szczerze, karierę od żołnierza piechoty aż do kawalerzysty, bo to tak wyglądało, zrobić i znaleźć się nawet w okolicach dworu królewskiego, wziąć udział w kilku spiskach, odbyć kilka pojedynków, kilka kampanii, szczególnie w kierunku wschodnim, czyli wtedy była wojna i z kozakami, i z Turkami, kiedy bohater Sadzewicza się znalazł w tym czasie, a także brać udział w wielu spiskach, bo tajemniczy człowiek, młody, rzutki, nie wiadomo skąd, który się znalazł, robi gwałtowną karierę, zwraca uwagę kilku szpiegów, kilku, powiedziałbym, agencji szpiegowskich, mówiąc językiem współczesnych powieści sensacyjnych, którzy próbują go na różny sposób wykorzystać, a on z kolei ma ogromną wiedzę, ponieważ mu Sadzewicz nie zabiera wiedzy, którą ma człowiek z XX wieku na temat historii. W związku z czym bohater może przewidywać, co się stanie i nagle okazuje się to bardzo interesujące, takie zderzenie, znalezienie się w czasie, wiedząc, co będzie i pytanie, czy może temu zapobiegać, czy nie. Wiek XVII oglądany z punktu widzenia człowieka z wieku XX. W książce Marka Sadzewicza Skrzydła i Bończuki. Jest to jedyna książka Sadzewicza nagrana, a jest to trzecia część trylogii, którą Sadzewicz napisał o tym bohaterze, który znalazł się w wieku XVII w Polsce. Dwie książki poprzednie są do przeczytania tylko w czarnym druku. Może ktoś kiedyś je nagra. Książka jest na kasetach dostępna ciągle, czyli jeżeli ktoś lubi stare nagrania, tak jak ja, to proszę bardzo. 10 kaset i czyta Piotr Rowiński.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę zapraszamy do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mierzyńskiego 27/29 w poniedziałek, środę i piątek od 12 do 18, a we wtorek i czwartek od 9 do 14:30. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkury już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.